na rozwiązywanie spraw socjalnych. Pory praktyka nie potwierdza tutaj tej mojej argumentacji. Ale jeśli wysuwam ją, to właśnie dlatego, że wszyscy jesteśmy w stanie i wszyscy mamy wolę zmienienia stanu i praktyki dotychczasowej. Chcę też powiedzieć, aby nie było wątpliwości, że nasza partia jest zdecydowana udzielać związkom wszelkiej pomocy w odbudowie ich prestiżu, znaczenia w państwie i wobec władzy, właśnie jako klasowej reprezentacji klasy robotniczej. Sprawa piąta. Bardzo szczegółowo zapoznaliśmy się z opracowanym na gruncie gdańskim zarysem projektu w sprawie związków zawodowych. Jak wiem, w Gdańsku powołana została grupa ekspertów, która pracuje, prowadzi pracę i szuka punktów stycznych w różnych projektach prezentowanych przez różnych ekspertów. Uważam, że byłoby nieźle, gdybyśmy mogli powołać podobną grupę roboczą u nas, tak aby wspólnie również z fachowcami, poszukać najlepszych rozwiązań w tym względzie. Musimy się jednak liczyć z tym, towarzysze, że są to prace trudne i długotrwałe. Wymagają one więcej czasu. I biorąc pod uwagę, że projekt rozstrzygnięć będzie dyskutowany, a dyskutanci zawsze będą mogli upomnieć się o swoje przekonania czy poglądy, byłoby z dużą stratą dla wspólnego dobra czekać z zakończeniem strajku na zakończenie prac wokół tych rozstrzygnięć. To zajmie czasu. To jest naprawdę bardzo duża robota. Kończąc, chciałbym powrócić do myśli wypowiedzianej na początku. Podejmijmy pilnie pracę nad uzgodnieniami w trybie, który zaproponowałem. W pewnej części powtórzyłem ten, który obowiązywał wcześniej. Wypowiedzmy się, w miarę możliwości, proszę o to pozytywnie, aby pójść na powołanie komisji, która wzięłaby komisji mieszanej, czy komisji wspólnej, komisji nadzorującej wcielanie w życie wspólnych ustaleń. Teraz chciałbym trochę uwagi poświęcić tym sprawom, które przekazało nam prezydium z prośbą o szersze, czy też pokazanie ich na szerszym tle, a przekazało je nam do ustosunkowania się raz jeszcze na dzisiejszym zebraniu. Ze spraw omawianych na tym wspólnym spotkaniu z prezydium komitetu chcę potwierdzić jedno, które tam już zadeklarowałem, a to porozumienie się co do wmurowania płyty upamiętniającej T tragiczne wydarzenia 70 roku, no, czyniąc zadość postulatowi komitetu, proponujemy, aby stoczniowcy wspólnie z dyrekcją i architektem miasta Szczecina ustalili formę i miejsce tej płyty, mówiąc generalnie w obrębie wejścia do stoczni. Jeżeli chodzi o postulat żądania odczuwalnej podwyżki płac w wysokości 2000 zł w odniesieniu do obecnego wynagrodzenia w poszczególnych zawodach i środowiskach, muszę podtrzymać to, do czego się zobowiązałem. To znaczy, że generalnie rzecz biorąc, podwyżka następuje przez podniesienie tabeli o jedno oczko w przypadku zakładów przemysłowych. Jeśli chodzi o pracowników umysłowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach czy też w gospodarce narodowej, przez przeszeregowanie o jedno oczko. I w zależności od sytuacji, możliwości i od tego, jak kształtuje się struktura płac, jakie są systemy płacowe, widzimy również możliwość, niezależnie od podniesienia do tabeli płac, widzimy możliwość już w drodze szczegółowych poszukiwań poprawienia sytuacji pracowników akordowych. Ja bym was, towarzysze, bardzo prosił o zgodę na tą zasadę. My tej sprawy nie rozwiążemy na tak reprezentatywny, ale przecież reprezentującym różne branże i różne systemy płacowe zgromadzeń. Te rzeczy przy przyjęciu zasady, o której mówię, muszą być znalezione w porozumieniach, muszą być rozwiązane w porozumieniach między dyrekcjami, załogami przy udziale członków komisji rządowej, na gruncie każdego przedsiębiorstwa, na gruncie każdej jednostki. Wy lepiej ode mnie zdajecie sobie sprawę, że jak tam się siądzie za tym stołem, to tam wyniknie jeszcze bardzo wiele spraw, które trzeba przy tej okazji wyregulować, wygładzić. Brak proporcji w płacach, różnego rodzaju wewnętrzne sprzeczności w systemach płacowych. I tam trzeba będzie wtedy znajdować już robocze rozwiązania. Ja bym bardzo prosił o pozytywną decyzję w tej sprawie. Ja już jestem w takiej kłopotliwej sytuacji jako szef tej komisji. Trzymam tutaj cały sztab wiceministrów, towarzyszy, którzy czekają na podjęcie tych możliwości rozmów. Ja się już zastanawiam, czy ich do Warszawy nie odesłać, bo oni tu naprawdę nic jak na dzień dzisiejszy nie mają do powiedzenia. To co, będziemy ich później ściągać jeszcze raz? A to jest do załatwienia. mogę nawet powiedzieć, i chyba taki zapis był w jakimś etapie naszych precyzowania naszych protokołów, że wszystkie te wzajemne porozumienia mogłyby być sfinalizowane no nie dalej niż do 30 września. Co prawda wtedy, jak ja mówiłem o 30 września, to on się wydawał odległy. Dzisiaj my się szybko do niego zbliżamy już. No ale przecież sami rozumiecie, że tu muszą być odpowiednie akty przygotowane, analizy wykonane i tak dalej, i tak dalej. Tak, abyśmy, jak mówię, nie tylko dali, ale przy okazji poprawili sobie to wszystko, co jest do poprawienia w tych różnych zawikłanych, niesłychanie i skomplikowanych systemach płacowych. W każdej branży. Postulat czwarty, podwyższyć najniższe emerytury i renty do 3000 zł. Towarzysze, chciałoby się. I przecież i wy, i ja doskonale zdajemy sobie sprawę, że dla człowieka te 3000 zł to wcale nie byłoby za dużo. Ale zrozumcie, że nie możemy za jednym razem dokonać takiego skoku. Jest zadeklarowana, powiedziałbym już, weksel jest wystawiony publicznie, na oczach całego narodu. Od 1 stycznia wprowadzimy podwyżki rent i emerytur. Ale ja nie mam podstaw dziś powiedzieć wam o ile. Bo to będzie zależało między innymi od tego, ile pójdzie na fundusz płac. Dziś tego nikt nie policzy i nikt nie przewidzi, ile to w sumie pójdzie. Na pewno będzie to istotna poprawa. I chcielibyśmy następnie z roku na rok właśnie poprawiać te emerytury. I muszę powiedzieć, że ten zapis, który myśmy zgłosili do ustaleń, no jest jedynym zapisem, który my dzisiaj jesteśmy w stanie przyjąć. Bo można tam wpisać dowolną sumę, tylko przecież, słuchajcie, no my naprawdę chcemy nie tylko strajk zakończyć w Gdańsku, w Szczecinie, ale jeszcze i na ryby kiedyś do was przyjechać. No żebyśmy sobie nawzajem w oczy mogli spojrzeć. No. Co ja wam tu naobiecuję i co z tego będzie? A jak nie będzie pieniędzy, to jak ja się tu u was pokażę? No. A może premier nie powoła na przykład do tej komisji, która ma nadzorować wykonawstwo. No i co będzie? Od nowa będziemy się kłócili. Nikt nie chce tutaj krzywdy zrobić, no. Ale możliwości na 3000 zł doprawdy, wierzcie mi, nie ma. Punkt 12 dotyczący tych spraw Kościoła katolickiego w Polsce. Ja dostałem to nową propozycję waszą i muszę powiedzieć, że ją w całości akceptuję i moglibyśmy tak to wpisać do ustawy. A zdaje się, że obie strony mogą to zrobić z czystym sumieniem, bo do wójta chodziły. I wójt się wypowiedział w tej sprawie, czyli sam zainteresowany. No jak widzicie, no długo tu już ze sobą siedzimy, ale w sensie takim historycznym, no to nie tak długo. I to, co wam mówiłem przy pierwszym spotkaniu o tym, że stosunki między państwem i kościołem rozwijają się pomyślnie, to chyba jednak zostało udokumentowane, choćby w tym czasie, w jakim tu jesteśmy. I nikt tutaj wojny nie będzie szukał i nie będziemy nic robić co tego. Postulat 13, wypowiedziałem się. Postulat 17 dotyczący poprawy zaopatrzenia w mięso. W istocie w tej tu formie, jak ja mam zaprezentowane, można zapisać, chociaż bardzo się boję, że o to nie raz jeszcze się będziemy spierali. Bo tu bardzo twardo tu wpisujecie, prawda, że no jak nie nastąpi wydatna poprawa w mięsie, no to trzeba wprowadzić kartki na mięso. Ja wam mówiłem, jest decyzja o zakupieniu tych 50 tysięcy ton mięsa. Można powiedzieć, wydatna poprawa będzie, jeśli odczuwalna, to będzie dobrze. Bo dzisiaj rozbieżność między popytem na mięso, a powiedzmy możliwością zaspokojenia tego popytu jest bardzo duża i ma swoje przyczyny nie tylko fizyczne, to znaczy w ilości towaru, ale przede wszystkim no, ma przyczyny w relacjach ekonomicznych. No. Na ten temat ja gotów jestem się zgłosić specjalnie kiedyś do dyskusji z dłuższym wykładem i uzasadnieniem tej sprawy, dlaczego tak jest. Bo w końcu przecież z tego mięsa u nas powstał problem ogromny, a mnie już jako wychowankowi rolnictwa przykro, jak ciągle oskarżamy rolnictwo wtedy, kiedy tam i produkcja wzrasta i wzrosła bardzo poważnie, a rynek tego nie odczuwa, ponieważ rozbieżność między wzrostem dostaw mięsa a wzrostem dochodów no jest tak ogromna, że mowy nie ma, żeby te dwie rzeczy można było zrównoważyć dostawami. Tak już na marginesie, jak trąciliśmy tego tematu, ponieważ pytania są na ten temat, co się dzieje w tym rolnictwie, co tam się dzieje. W roku 71, kiedy zacząłem bezpośrednio zajmować się rolnictwem w skali krajowej, przed tym w Poznaniu miałem z nim do czynienia, a jak wiecie, nie najgorsze tam rolnictwo w tym Poznaniu. To w 71 roku w Polsce było 13,5 miliona sztuk świn, przepraszam, trzody chlewnej. Dzisiaj jest 21 milionów. Skok ogromny. I w 71 roku eksportowaliśmy mięsa znacznie więcej niż w tym roku. Bo w tym roku idą praktycznie symboliczne wielkości mięsa jadanego w Polsce, jeśli odliczyć z tego tam koninę, odliczyć baraninek. I wtedy przy znacznie niższej produkcji, bo biorąc jeszcze pod uwagę wołowinę, to wtedy produkcja mięsa w Polsce była więcej niż połowę niższa niż obecnie. Wówczas było wrażenie większego dostatku mięsa niż dzisiaj. Czyli jest to sprawa. Ekonomiści by to wyjaśnili. No, musielibyśmy, jak mówię, dłużej nad tym tematem posiedzieć. Ale to nie jest tak, że my z tych 21 milionów sztuk świń będziemy mogli w krótkim czasie skoczyć do 30 milionów sztuk. Bo i te 21 milionów sztuk, one w dużym procencie oparte są na importowanej paszy, a znaczna część tej importowanej paszy właśnie stoi na rydzie. Żądamy przedstawienia w terminie do dnia 31 grudnia 80 roku zmodyfikowanej przez resort karty stoczniowca wzorowanej na karcie górnika. No, my mamy prośbę. Oddzielmy te dwie rzeczy. One już raz były rozdzielone tutaj w jednej redakcji. A dlaczego je trzeba rozdzielić, to ja tu poproszę o głos fachowca, jak skończę odpowiedzi swoje. Towarzysz Żabiński pracował na kopalni, zna dobrze kartę górnika. Powiem wam w paru słowach, dlaczego te rzeczy nie są porównywalne. Dlaczego one nie od strony poziomu uprawnień, a zróżnicowania przyczyn. Przyznać przywileje socjalne i wynikające z karty stoczniowca pracownikom firm obcych zatrudnionych w stoczni. Żądamy opracowania projektu w tym przedmiocie do dnia 31 grudnia. Generalnie myśmy się zgodzili z tą sprawą. Tylko musimy rozumieć się w ten sposób. I to trzeba wyraźnie tu powiedzieć, żeby później nie było nieporozumień. Że wasi fachowcy, czy też fachowcy z budowy okrętów, statków, muszą określić kategorie, od kiedy. Trudno sobie wyobrazić przecież, że każdy, kto przyjechał na stocznię, jest objęty kartą stoczniowca. No nie wiem, ile to trzeba. Ja się na tym nie znam. Czy to ma być rok pobytu? Czy to ma być związane nawet z wykonywaniem określonej funkcji, ale stale związanej z działalnością stoczni? Czy w inny sposób? Bo przecież jeżeli byśmy zakwalifikowali do tego każdego, kto na stocznię przyjedzie, to biorąc pod uwagę tylko waszych kooperantów, to już będzie prawie pół Polski objęte kartą stoczniowca. Czy o to by chodziło? Przecież ani wam o to nie chodzi, ani mnie. Czyli jeśli tak rozumiemy ten zapis, to jest on do przyjęcia, ale trzeba mu nadać jednoznacznie taką właśnie interpretację, żeby było wiadomo, że nie dajemy każdemu, kto tylko ze stoczni jest w jakiś sposób związany. Postulat 31, bardzo ważny, zostawiam sobie na koniec. Postulat 32. Postulaty wysunięte przez strajkujące zakłady pracy ogłosić w prasie. Mówiliśmy o tym i wracamy do tego. Porozumienie ogłosimy. No co to? Siada dwóch Żydów kłócić się o towar, o cenę towaru. Jeden chciał 1000 złotych, a drugi powiedział nie, 5 złotych. I teraz po długim okresie czasu, jakoś tam się spotkali, to przecież ogłaszają, za ile kupili towar, a nie za to, od ilu zaczęli się targować. Towarzysze, no to jest logiczne przecież. Jeśli uznacie moje sformułowanie i porównanie za niestosowne, bo widzę, że tu towarzysz kręci głową, to ja jestem gotów je wycofać, uznam je za niebyłe. No ale przecież coś w tym jest. Coś w tym jest. Działajmy, no, na zasadzie dwustronnego porozumienia i zrozumienia. Pracujemy już dłuższy czas na tych zasadach. No, myślę, że mimo wszystko z nie najgorszymi skutkami zbliżamy się do porozumienia. Więc ja bym chciał podtrzymać tutaj swoje stanowisko. Uwaga końcowa to jest tak. Po decyzji o podjęciu pracy działalność Międzynarodowego Komitetu Strajkowego zostaje zawieszona do czasu uzyskania informacji o realizacji postulatów, które MKS przyjmuje. Informacja powinna być przedstawiona nie później niż 31 grudnia 1980 roku. Przy zaakceptowaniu informacji przez MKS zostanie on rozwiązany. Towarzysze, no w imię już jakieś stabilizowania stosunków. Ja wysunąłem poprzednio termin, abyśmy pracowali w tym zespole do 30 września. Zastanówcie się, czy nie będzie lepiej i czy nie będzie skuteczniejsza ta sprawa, nasza robota dla wspólnej tu sprawy, jeżeli ten postulat właśnie załatwimy przez powołanie tego mieszanego komitetu nadzorującego ustalenia. Ja proponowałbym tak to sprawę potraktować. O. I sprawa ostatnia, postulat 31. Żądamy pełnego wynagrodzenia za czas strajku. Ja tu po prostu podam rozwiązanie, które jest jedyne niemożliwe i które dla mnie, w którym ja nie mogę być dyskutantem, ponieważ jest to rozstrzygnięcie już, bo myśmy dłuższy czas przecież myśleli o tym, ale ja je w tej formie dostałem jako decyzję do wykonania. Z tym, że chcę powiedzieć, że no ona będzie wchodzić w życie wraz z zakończeniem strajku. Jest to tej treści decyzja. Ja wam ją odczytuję. Z tym, że jej wiarygodność jest poza wszelką wątpliwością, żebyśmy tutaj już z kolei mieli jasność. W czasie trwania strajku można uruchomić pracownikom załóg strajkujących zaliczki w wysokości 40% stawki płac wynikającej z kategorii osobistego zaszeregowania. Po przystąpieniu do pracy pracownicy, robotnicy otrzymają 100% zarobku wynikającego z kategorii osobistego zaszeregowania za czas trwania strajku. Co to jest?
27. A to dodatkowo.
Aha. Postulat 27 dotyczy diet. Prośba analogiczna jak przy tych innych. No nie mogę. Zrozumcie, nie mogę powiedzieć wam, że 100 zł. Natomiast mogę w sposób absolutnie obowiązujący powiedzieć, że podniesiemy dietę. Natomiast nie mogę powiedzieć co do tego, czy to będzie 100 zł, czy to będzie 60, czy 80. Natomiast będzie podniesiona dieta. A nie mogę z jednej z tych samych przyczyn, o których tu mówiłem. I towarzysze, no odwołuję się tu do was już, no zrozumcie, że naprawdę nie jest wielką sztuką przyspieszyć obrót maszyny drukującej pieniądze. Można tego nadrukować. Można tego nadrukować. Prawie dowolnej ilości, byle papieru starczyło. No ale przecież od tego nie przybędzie towaru. I my musimy pamiętać stale o tym, że ten pieniądz musi być w jakiejś, nawet już jak nie w zgodzie, to w jakiejś proporcji do towaru, który jest na rynku. No a towar to już nie w mennicy powstaje. To powstaje w całym układzie produkcyjnym, w rolnictwie, w usługach, w przemyśle i tak dalej, i tak dalej. Czyli, no, już jak inaczej nie można, to o litość proszę. Dla mnie, a o zrozumienie własnego interesu u was. Bo w końcu to tak to będzie skutkowało. Wniosek proszę was z sali, który przyszedł. Zasiłki rodzinne, jeżeli nie można podnieść, można podnieść i zasiłki rodzinne będą podniesione. Mówię to jeszcze raz. Tylko nie od razu do poziomu, którego wymagacie. To chyba można obniżyć dla pracowników MO i wojska do poziomu pozostałych zasiłków. Wy towarzysze jesteście tu, znaczy wnioskodawca ten jest człowiekiem pełnym takiego optymizmu, że aż godnym uznania. Spróbujcie wy komu w Polsce coś odebrać. To nie jest taka prosta sprawa. To nie jest taka prosta
sprawa.
Bardzo
proszę o spokój. Naprawdę bardzo proszę o spokój.
Tak. I tutaj znów, wiecie, jest to naprawdę kwestia, która na pewno wielu z nas bulwersuje i na pewno jako rozstrzygnięcie nie zasługująca na pochwałę, no ale jest pewnym faktem. Bo można też odpowiedź na ten wniosek odwrócić. Dobrze, obniżymy i wyrównamy do obniżonego pozostałym. No będzie lepiej. Także towarzysze, myślę, że tak tutaj można byłoby odpowiedzieć na te wnioski. A Andrzej, ja bym chciał, żebyś ty teraz powiedział trochę o tej właśnie Łużycach. Karta Stoczniowca, karta Górnika. No, jeśli chodzi o zapłatę za strajk, to rozumiem, że pracownicy umysłowi uczestniczący w strajku wynagradzani będą według tej zasady, choć tak rozumiem, że ona ma znaczenie uniwersalne. Kto tu z moich towarzyszy by to potwierdził? Tak. No a ci, co normalnie pracowali, a przedsiębiorstwo strajkowało, no to normalnie są wynagradzani.
Ja bardzo krótko do dwóch spraw. Wiecie, że chodzi o kartę Górnika i kartę Stoczniowca. Można powiedzieć tak, że w ogóle w każdej karcie są, jakby można powiedzieć, dwie grupy uprawnień. Materialne i honorowe. Jeżeli chodzi o materialne uprawnienia, to w karcie górnika wypływają one z faktu pracowania pod ziemią lub w szczególnie niebezpiecznych warunkach. A mianowicie, na przykład są tam takie zapisy. O ile ktoś uczestniczył w akcjach ratowniczych, to jeden dzień pracy do emerytury mu się liczy za dwa dni. O ile w tych akcjach uczestniczył przez cały tydzień, to progresja tych dni do liczenia do emerytury jest wyższa. Za pracę powiedziałbym szczególnie, choć pod ziemią wszędzie jest zapylenie, ale na przykład przy kombajnach i tak dalej, również są określone dodatki. I zmierzają one głównie do tego, aby uzyskać taki stan, by każdy zainteresowany na kopalni chciał pracować jak najdłużej pod ziemią, gdyż wtedy on szybciej uzyskuje uprawnienia emerytalne. Taki jest cel, powiedziałbym, tej układu zbiorowego w tym zakresie. Zalicza się staż szkół górniczych zasadniczych do stażu pracy. Ale to mi się wydaje, że jest rozciągnięte w tej chwili do wszystkich szkół i do uprawnień emerytalnych. Znowu dlatego, że po prostu i są wyższe płace dla uczni szkół zasadniczych górniczych, no po prostu dlatego, że jak wiecie, nie ma chętnych. Natomiast jeżeli chodzi o honorowe, to praktycznie porównywalne są tylko sprawy odznaczeń, tak bym określił. I one są, znaczy uzyskania odznaczeń po określonym przepracowaniu określonej tam ilości lat. Natomiast resztę honorowych uprawnień związanych jest z tradycją i wynika jeszcze z starych przepisów, wtedy kiedy powołano korpus górniczy, a więc prawo do umundurowania, a te wszystkie stopnie górnicze, sztygar, nadsztygar, kiedy się uzyskuje i tak dalej, tam te wszystkie pióropusze i jakie to ma prawo nosić, prawo do noszenia białej broni, jak mają być to, kiedy, jak wygląda, po kiedy można nosić mundur galowy i tak dalej, kiedy i kto ten mundur po prostu funduje górnikowi. Z tym, że chciałem powiedzieć tak, że oczywistą sprawą jest, że nam ludzi do górnictwa brakuje. W chwili obecnej można zatrudnić w górnictwie 10 tysięcy ludzi. Oczywiście chodzi o pracowników dołowych. Katastrofy, wypadkowo śmiertelna, przecież my nie o wszystkich wypadkach informujemy, powoduje, że jedna atrakcyjność tego zawodu nie jest tak duża. Na przykład po ostatnich katastrofach rekrutacja do szkół górniczych spadła gdzieś od 30 do 40%. A więc z natury rzeczy, i chyba tak jest wszędzie, że każde państwo stara się tworzyć pewne przywileje, stara się tworzyć pewną atmosferę wokół tych zawodów, które są konieczne, a u nas węgiel jest naszym bogactwem naturalnym, żeby je wydobyć. Druga sprawa, chciałem tutaj, gdyż pracuję przy tym systemie również ewentualnego racjonowania mięsa. I chciałem tam towarzyszom, tłumaczyłem na komisji redakcyjnej. Chciałem wytłumaczyć, dlaczego my się bronimy tych kartek. Choć może je trzeba będzie wprowadzić. Po pierwsze tak, że co innego jest wprowadzić kartki na cukier, na benzynę, nie wiem jeszcze na co. No tam, gdzie mamy do czynienia z jednorodnym artykułem, że wiadomo, cukier to jest cukier i nie ma tam... Nawet jak jest w kostkach i tak dalej, to jest... Natomiast mięsem jest to bardzo skomplikowana sprawa. Po pierwsze wyliczenie normy, po drugie tych wszystkich przeliczników po prostu, bo inaczej trzeba liczyć tam mięso z kością, inaczej bez kości. Przecież nie będziemy liczyć kilo jak leci, bo jeden dostanie załóżmy na pieczeń, drugi dostanie karkówkę, trzeci dostanie golonko czy coś tym innego. To jest pierwszy problem, pierwsza niezwykła trudność spowodowania tego. Druga. Myśmy wszakże przed wojną mieli system kartkowy, ale obowiązywał on tylko miasta. Nie obowiązywał on wsi. W dzisiejszych warunkach zmieniła się sytuacja całkowicie. Jak teraz to potraktować? Człowieka, który tylko jest zatrudniony w mieście, jaką ma dostać kartkę, a człowieka, który pracuje również na przykład w stoczni, ale mieszka pod Szczecinem i ma załóżmy pół hektara pola. Czy on ma dostać taką samą kartkę, jak ten Szczeciniak mieszkający na osiedlu mieszkaniowym, czy po prostu ten, który mieszka, powiedziałbym, na wsi. To jest drugi argument. No i trzeci taki, no, ale też go trzeba powiedzieć, wiecie. Najbardziej totalitarny ustrój, jaki był faszyzm, nie mógł, który dawał po prostu za spekulacje w tej sprawie najwyższe wyroki kary, nie mógł opanować podziemia handlowego w tym zakresie.